każdy czwartek po godzinie 11. Zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNDR.
Jak Państwo usłyszeliście, dorobiliśmy się dżingla. Halo, dzień dobry, cześć Daria.
Cześć, jest piękny, bardzo mi się podoba.
Tak, to taki, tak jak wczoraj o tym rozmawialiśmy na temat tego dżingla, że co by się podobało, spodobało ci się, że jest tak, jak to powiedziałaś, nie mrocznie, tylko tak, no, że czuć te emocje, tak? Że jest, tak, jesteśmy stymujące. Po prostu na szpilkach jesteśmy, tak? No to tak. Przenosimy się teraz nie na duży ekran, ale na mały ekran. W czwartki po 11 z Darią Sienkiewicz rozmawiamy na temat tutaj filmów i seriali. Zaczniemy może od tego właśnie małego ekranu, czyli serial. Bo niecałe 2 tygodnie temu zakończyła się kolejna przygoda, 4. sezon serialu True Detective i jest to sezon na pewno specyficzny. Wydaje mi się, że tak, mi się bardzo nie podobał, to już zacznę od swojej opinii, mi się bardzo nie podobał, dla mnie to jest nieporozumienie, jak ten serial wygląda, ale wiesz co, wydaje mi się, że zaczniemy może od tego, że na co chyba się zgodzimy, że ten pomysł, żeby zrobić taki 4. sezon tutaj z tym dopiskiem Kraina Nocy, wydaje mi się, że był chyba błędem, że twórcy mogli to zrobić jako własną swoją, albo wiesz, jakoś może bardziej troszkę się tutaj odłączyć od samego True Detective tych 3 sezonów, bo jednak tak, no twórca się zmienił, scenarzysta i zaszły diametralne zmiany, historia też jest inna, chociaż tam na siłę momentami ktoś stara się wrócić do 1. sezonu, ale wydaje mi się, że chyba od tego powinniśmy zacząć, że to powinniśmy chyba to traktować jako osobny serial, tak mi się przynajmniej wydaje.
No, to jest ciekawe, że faktycznie mamy tutaj serial dalej pod szyldem detektywa, mimo że ten sezon naprawdę znacząco różni się od poprzednich, też jakby w podejściu do widza, że pojawiają się te właśnie takie wątki fantastyczne, możemy tak to powiedzieć. No, ale z drugiej strony, nie wiem, czy słyszałeś, ale ten sezon...
Nie mów tego.
Miał rekordową oglądalność, ponad 12 milionów widzów. I dzięki temu HBO podpisało umowę już z Isą Lopez i będzie 5. sezon, już jakaś inna historia,
niestety.
No, ale będzie kontynuacja tej współpracy, czyli jednak komuś się podobało.
Nie, to nie jest tak, Daria. To nie jest wcale tak, że komuś się podobało. To jest tak, że jak kojarzysz takie memy i takie powiedzenie, że to jest tak bardzo złe, że nie mogę oderwać oczu. I to jest właśnie to. To jest dlatego tak dużo ludzi sięgnęło po ten sezon, bo po prostu chciało się upewnić, tak jak ja, że ten sezon jest bardzo zły. Ale oczywiście to mówię tutaj żartem. Dużo osób oglądało, rzeczywiście, tak. Tutaj twórcy bardzo często w różnych artykułach pojawiają się właśnie te liczby, że rekordowa widownia, że też rekordowe najlepsze oceny krytyków i tak dalej. Ale jak przejdziemy do rzeczywistych tutaj recenzji i ocen samych użytkowników, to już wygląda to zupełnie gorzej. Chociażby jak wejdziemy na IMDb, jak wejdziemy na Filmweb, jak wejdziemy na Twittera, Instagrama, dosłownie tu najbardziej, bo widzę, że Facebook zajął się chyba trochę bardziej cenzurą, ale ja wszędzie widzę bardzo dużo negatywnych komentarzy. Nie uciekniemy raczej od tych negatywnych komentarzy przy tym sezonie.
No to może powiedz mi, jaki jest twój główny zarzut. Pewnie masz ich dużo, ale...
Mam ich dużo. Powiem ci, że tak.
Dwa na przykład.
Pierwszy odcinek, ja myślę, że może nasi słuchacze pamiętają naszą rozmowę po 1. odcinku, kiedy wspomnieliśmy, że jest. Ja się wtedy wyraziłem pozytywnie na temat tego sezonu, że ta historia zawiązała się całkiem nieźle. Dobrze to wygląda. 1. odcinek mi się podobał, ale z każdym kolejnym było coraz gorzej. Finalny odcinek według mnie tutaj naprawdę położył kompletnie już ten sezon. Co mi się nie podobało? Nie podobało mi się, że po takim fajnym wprowadzeniu do, wiesz, fajne widoki, ta Alaska, mówiliśmy o tym klimacie, całkiem ciekawa intryga związana z tymi zaginionymi tutaj tymi badaczami, tak, na tej stacji. Intryga była bardzo ciekawa i ja się spodziewałem, że po prostu będziemy bawić się w tego detektywa i będziemy na tropie tego śledztwa i te 6 odcinków wystarczająco by tutaj było, żeby poprowadzić śledztwo. Przez 6 odcinków fajnie poprowadzić i je zamknąć. A co do dostajemy? Według mnie dostaliśmy pierwszy odcinek, który nas wita z tym śledztwem i rozpoczyna. Drugi, trzeci, czwarty, piąty to jest kompletny bezsens. Tam tyle i w różnych wątków, ile zostało wprowadzonych, ucinanych, czasem bez sensu, skakaliśmy po prostu z jednego na drugi i to mi się najbardziej nie podobało, że ten serial nie był po prostu przemyślany jako całość, nie było prowadzone śledztwo. Było takie skakanie i nagle musieliśmy się pojawić po prostu i zakończyć. A ta końcówka mi się wydaje dość słaba, jak na wyjaśnienie tej zagadki.
No i tutaj z jedną rzeczą się zgodzę z tobą, że faktycznie ta robota detektywistyczna, no brakuje jej tutaj. To nie jest pierwszy sezon, gdzie po prostu nitka po kłębku, próbujemy dotrzeć do prawdy. A tutaj tak naprawdę ciągle pojawiają się jakieś nowe wątki, są urwane, bohaterki po prostu jeżdżą za chwilę z jednego miejsca na drugie, żeby na miejscu dowiedzieć się niczego nowego i tak naprawdę scenarzyści chyba więcej czasu poświęcają na taki rozwój psychologiczny bohaterów i na te wątki poboczne związane z ich rodziną, z ich życiem prywatnym. I mimo, że to jest, myślę, plus, bo faktycznie chcieli, żeby ci bohaterowie nie byli tacy papierowi, no to zapomnieli jednego o tej głównej intrydze, a pierwszy odcinek naprawdę miał ogromny potencjał. Ale jeśli chodzi o finał, to ja uważam, że on jest pomysłowo skonstruowany, bo tak naprawdę oferuje dwa różne interpretacje całego tego serialu, dwa różne zakończenia. Jedno to trochę bardziej racjonalne, kojarzone właśnie z takim rozwiązaniem typowej zagadki detektywistycznej, a drugie rozwiązanie to już jest takie bardzo zanurzone w tej rdzennej mitologii, w lokalnych wierzeniach i faktycznie mamy te wątki fantastyczne, więc trochę chcieli chwycić dwie sroki za ogon i wydaje mi się, że im się udało.
Mi zakończenie skojarzyło się z, wiesz co, z takimi serialami typu, nie wiem, Drużyna A i tak dalej, bo jak zobaczyliśmy te kobiety z tego chyba plemienia indyjskiego, jak one tam wchodzą z tymi jakimiś karabinami, z tymi pistoletami i robią po prostu, to nie, to po prostu ja załamałem ręce. Ja nie spodziewałem się, że aż taki, że można wpaść na tak, według mnie, bardzo głupi pomysł, żeby to zakończyć, bo dla mnie nie, Daria, nie przekonasz mnie, że to był dobry sezon, nie przekonasz mnie.
Ja uważam, że zakończenie to bardziej fantastyczne ma sens i ja nie wierzę w to zgrupowanie kobiet, które po prostu...
No tak jak drużyna A po prostu, tak. To była drużyna takich zabójczyń, które nagle po prostu zostawiły porządki domowe, zostawiły tam, wiesz, sprawy związane z rodziną i wzięły karabiny, poszły. Nie, kompletnie, to nie wygląda. To nie wygląda dobrze, nie wygląda. Dla mnie ten sezon był taką propagandą związaną właśnie z plemieniami indiańskimi, tutaj z amerykańskimi tutaj mieszkańcami rdzennymi, że Bo to była idea, tam było bardzo dużo o tym, że jednak tak, mieli swoje miejsce,
ale
które zostało...
Tak. Ja uważam, że to nie było, znaczy ja nie powiedziałabym, że to jest nachalne, czy wiadomo, to był właśnie główny motyw po prostu tego sezonu i niektóre te wątki były bardzo piękne, bo pokazywały taką, to takie siostrzeństwo, to takie jakąś taką społeczność, która musi się trzymać razem, która nie jest gdzieś tam akceptowana. I te wątki też takie, no można to nazwać feministyczne, czyli że mamy te dwie bohaterki, które są nieidealne i razem prowadzą tę sprawę, to mi się podobało, ale no tak jak mówisz, no sezon, to rozwiązanie, ten finał, no on już jest taki naprawdę grubą kreską, jeśli chodzi o tą taką kobiecą siłę, to już chyba było dla mnie za dużo.
No wiesz, ja zarzucam temu serialowi to, dlatego że po czwartym sezonie True Detective nie spodziewam się jakiegoś tutaj kina obyczajowego, z wątkami właśnie takimi rdzennych mieszkańców, protestów i tego typu rzeczy. Ja spodziewam się ciemnego klimatu mrocznego, sprawy, detektywów na tropie i spodziewam się takiego kryminału, a nie, no, spodziewałem się tego i nie dostałem, więc ja ten serial tutaj oceniam w kategorii takiego kryminału, tego co też już znałem, bo jednak jest pod szyldem True Detective, a nie pod względem, a nie wiesz, pod jakimiś innymi aspektami kina tam, nie wiem, jakiegoś obyczajowego, czy tam, nie wiem, dokumentalnego, traktującego o innych problemach, tylko jako sam kryminał, według mnie ten serial, ten sezon jest wyłożony. Nie spełnił swoich tutaj, wiesz, takich zaleceń. I wiesz co, co jest najlepsze przy tym wszystkim? To, że były twórca pierwszych trzech sezonów, Nick Pizzolatto, nie wiem czy widziałaś, ale wybrał się w podróż w social media, żeby ocenić, jak według niego, były twórca, przypominam, pierwszych trzech sezonów, jak wygląda według niego ten sezon i bardzo mu się nie podobał.
No nie podobało mu się, bo nie dali mu szansy pracować pewnie. No nie wiem, jakby nieważne, że mu się to nie podobało. Zgadzam się z tym, że ten serial wyłożył się na wielu wątkach, ale to, co akurat mnie personalnie trzymało przy życiu, żeby oglądać to co tydzień, to jednak chyba głównie aktorstwo naszych głównych bohaterek oraz po prostu ten klimat. Mimo wszystko ja czułam się zaangażowana emocjonalnie i co chwilę wyczekiwałam jakichś, nie wiem, jakichś horrorowych wątków albo jakichś niewyjaśnionych sytuacji i to mnie po prostu bardzo wciągnęło.
Ja się cieszę, że ci się podoba, Daria, bo ja naprawdę jestem daleki od przekonywania cię. Tobie się podobał, więc bardzo dobrze i nie powinniśmy nikogo przekonywać na siłę do swoich racji. Mi bardzo się nie podobał, więc po prostu o tym rozmawiamy. Według mnie aktorstwo, szczególnie aktorstwo, przepraszam, bo zapomniałem, Kali, aktorki Kali Reis jest bardzo słabe. Wiesz co, ja ci powiem, że w ostatnim odcinku w pewnym momencie postanowiłem taki zakład sobie zrobić. Ile razy Kali Reis jeszcze przeklnie w tym odcinku? I tak sobie postanowiłem gdzieś chyba w 10. minucie, że na pewno jeszcze 8 razy użyję jednego słowa. Zaskoczyła mnie trochę, dlatego że użyła chyba później 5-6, jak sobie to postanowiłem, a za to Jodie Foster klnęła jak szewc w tym ostatnim
Tak, to
odcinku.
prawda. Jodie Foster to jest aż memem tutaj takim po prostu. I, no ale to trochę nie wina tych aktorek, tylko
No
scenariusza, tak,
tak,
że mają
scenariusz był
takie,
słaby, te dialogi były
mają tak,
słabe,
tak,
takie.
mają takie monologi, jakie mają, ale osobiście, no nie wiem, ja uważam, że one były tak charakterne, tak ciekawe, że ja im kibicowałam i chciałam się dowiedzieć, czego one się dowiedzą.
Jodie Foster była w miarę okej, w moim przeczuciu, ale jej partnerka Kali Reis była według mnie słaba. Jak dla mnie, i czytałem też dużo komentarzy na temat jej aktorstwa i znalazłem też takie, opinie, które ja popieram. Wydaje mi się, że nie, nie. Dla mnie to było takie sztuczne, takie trochę nienaturalne granie, że czasem było widać, że tak jakby ją trema trochę zżera, że też tu jest uznana aktorka Jodie Foster, a ona jednak przed sobą jeszcze ma karierę, jeżeli chce się tutaj spełniać. Się dopiero jest trochę zaczyna, więc wydaje mi się, że było to widać w tym
No ja
sezonie.
jestem zaintrygowana jej osobą i jestem ciekawa, czy się pojawi w jakichś innych projektach filmowych i wtedy zobaczymy, czy potrafi pokazać coś więcej, bo tutaj faktycznie pokazywała ciągle taką samą gamę emocji, podobny wyraz twarzy przez cały czas i no
I ciągle
rozumiem, że
przeklinała.
to też może
I
denerwować.
ciągle przeklinała, Daria. To nie, nie może tak być. Dobra, ale zostawmy może już tak. Zmierzajmy do
Co jej się
końca.
dziwisz? Jakbyś tam żył w tym mieście,
No jakbym żył,
kradnie
to.
nocy.
No to jakbym tam żył, no to wiesz. To byłaby inna sprawa, ale nie naprawdę. No. Słaby sezon, według mnie. Słaby. Po prostu nudziłem się. Bardzo się nudziłem, męczyłem się z każdym kolejnym odcinkiem. Pierwszy był dobry. Ja oceniłem pierwszy odcinek na 7 i miałem wielkie nadzieje. Każdy kolejny oceniałem coraz gorzej. Ostatnio oceniłem na 1, bo dla mnie to nieporozumienie. Darii Sienkiewicz się podobał serial. Ja rozumiem niektóre wątki, które ci się podobały, ale tutaj się nie zgodzimy i ja nie chcę 5. sezonu, a na pewno nie chcę 5. sezonu pod szyldem True Detective, bo jak sam były twórca Nick Pizzolatto mówi, i to pewnie też spowodowane jest oczywiście tam jakimiś konfliktami, na pewno z telewizją, która robi True Detective, mówi, że on nie maczał przy tym palców, żeby go nie mieszać ten sezon, bo nie ma z nim nic wspólnego i mu się nie po...
Odciął się.
Tak, odciął się od tego, bo nie chce być oskarżany o po prostu taki wynalazek. No,
No
zobaczymy.
cóż.
Zobaczymy. Dam szansę pewnie 5., ale myślę, że może z tych wszystkich negatywnych komentarzy i recenzji może twórcy coś wyciągną i poprawią trochę pewne aspekty. Fajnie by było, gdyby to tak zrobili, a nie tak jak tutaj główna aktorka Kali Reis na Twitterze wykłócała się z fanami, którzy piszą negatywne komentarze. Bo wiesz co mi się jeszcze nie podobało jako taki anturaż, jako otoczka tego sezonu, to, że jeżeli widziałem w internecie szczególnie, jeżeli ktoś śmiał wyrazić negatywną opinię na temat tego sezonu, i to nie jest tylko przypadłość True Detective, ale wielu rzeczy w dzisiejszych czasach, wielu filmów, ogólnie taka jest tendencja niestety. Jeżeli ktoś wyrażał swoją negatywną opinię, to później był na przykład oskarżany o to, że jest mizoginem, że nie podoba mu się tylko dlatego, że są kobiety, główne role i tak dalej. I dla mnie to strasznie spłaszcza to wszystko. Ja mam swoją negatywną opinię na wiele rzeczy, ale jestem daleki od osądzania tego serialu przez to, że nie wiem, że są tam kobiety. No,
No tak.
więc dla mnie to jest straszna
To jest
głupota.
cienka granica tutaj, którą wydaje mi się w internecie łatwo przekroczyć, albo łatwo właśnie ktoś inaczej zinterpretuje, więc no, też zobaczymy, czy nasza tutaj scenarzystka, showrunnerka tego serialu weźmie sobie do siebie niektóre słowa krytyki, czy właśnie wręcz przeciwnie i zafunduje nam coś bardzo podobnego. No, zobaczymy.
Bo wydaje mi się, że naprawdę można było poprawić całą historię znacząco, wprowadzając tylko tutaj małe zmiany, czyli małe zmiany dotyczące głównego śledztwa. Bo jeżeli te wszystkie poboczne wątki, które się działy, działyby się dalej, ale gdybyśmy mieli ścieżkę głównego śledztwa przez wszystkie odcinki, która byłaby zajmująca, no to ja na pewno byłbym bardziej skory do ocenienia pozytywnie tego sezonu.
Dobra, lecimy dalej.
Lećmy dalej. Anatomia upadku to jest rzecz na pewno lepsza niż ostatni sezon True Detective. Anatomia upadku jest to film, który jest nominowany do Oscarów, tak, Daria?
Tak, jako film międzynarodowy.
Jako film międzynarodowy, bo jest to film produkcji francuskiej, jeżeli się nie mylę. Tak, tak jest. Film produkcji francuskiej, który ja obejrzałem wczoraj, a Daria już w tamtym roku. I Daria musiała sobie trochę przypomnieć to wszystko, ale to jest film, który ty oceniłaś dobrze, więc chyba nie miałaś tutaj problemu też z niektórymi wspomnieniami, co cię urzekło. Bo jak nam się podoba, jak jest jakiś film, który obejrzeliśmy i nam wyjątkowo się spodobał, to jednak zostaje z nami na nieco dłużej.
Tak, a tutaj muszę dać poprawkę, bo ten film jest nominowany za najlepszy scenariusz oryginalny oraz najlepszy reżyser. Tutaj Justin Trudeau jest nominowana, czyli to są dwie nominacje. Tak jak mówisz, musiałam sobie trochę przypomnieć, ale przeczytałam sobie moją recenzję sprzed kilku miesięcy oraz no, tutaj teraz dużo osób żyje tym filmem, mam wrażenie, gdzieś tam w social mediach, więc już widzę ten pozytywny odbiór. I to jest film, który wydaje mi się, że zamyka usta niektórym takim hejterom, którzy mówią, że och, kobiety nie potrafią zrobić dobrych filmów, bo tutaj mamy bardzo dobry film z bardzo ciekawą bohaterką, która jest niejednoznaczna, można ją lubić lub nie, można jej wierzyć lub nie wierzyć. I też jestem ciekawa właśnie, czy ty uważasz, że bohaterka tego filmu popełniła zbrodnię, o którą ją oskarżają, czy nie?
Ja myślę, że tak, pytałaś mnie o to już wcześniej poza anteną. Ja myślę, że tak, bo coś mi w tej historii, coś mi tutaj nie gra, wiesz co? Bo tutaj twórcy tego filmu nie chcą nam dawać za dużo informacji i to widać, że taki mieli zamiar, bo na przykład dostajemy jedną kłótnię, która się wydarzyła dzień przed właśnie tą śmiercią i dostajemy, i ta kłótnia jest całkiem ciekawa i ja całkiem ją polubiłem, trwa parę minut i wiesz, i tak nawet pomyślałem w pewnym momencie, że chciałbym zobaczyć więcej tych takich starć między nimi, żeby zobaczyć te konflikty, ale z drugiej strony doszedłem, że do tego, że ja chciałbym zobaczyć więcej, ale twórcy nie chcieli, żebyśmy to zobaczyli, bo wtedy jeszcze bardziej, bo to zarysowało właśnie sam motyw i kto to zrobił, bo wtedy może byśmy już stuprocentowo mogli stwierdzić, kto tutaj był winny tego zdarzenia.
Prawda. Tutaj pojawia się wiele takich ciekawych kontekstów, no bo mamy małżeństwo i bohaterka Sandra jest oskarżona o to, że zabiła swojego męża. No a z drugiej strony pojawia się teza, czy ten mąż nie zabił się sam. I w pewnym momencie ten film się zamienia w taki dramat sądowy, który o dziwo, że bo ten film całkiem długo trwa, o dziwo. Wydaje mi się, że cały czas trzyma w napięciu i cały czas jakby zaprasza nas do takiej refleksji, gdzie kryje się ta prawda. Ale później im dłużej się ogląda ten film, tym bardziej odnosi się wrażenie, że to wcale ta prawda nie jest najważniejsza, bo się okazuje, że w małżeństwie mamy dwie różne perspektywy i ta jedna prawda nie istnieje. I wydaje mi się, że też bardzo ciekawe jest to pod tym względem, że mamy tutaj wątek artystyczny, czyli nasza bohaterka jest pisarką, a jej mąż też jest jakimś aspirującym chyba twórcą literackim. No i to chodzi tutaj trochę do takiego konfliktu, co się dzieje w związku, gdy jedna strona odnosi sukcesy, jest zadowolona z tego, co robi, a ta druga wręcz przeciwnie, cały czas szuka swojej drogi i co się wtedy dzieje. Więc wydaje mi się, że to akurat reżyserka świetnie zrobiła.
No właśnie, niby jest to dramat sądowy, tak można było powiedzieć, bo jednak główne tło sprawy dzieje się właśnie w sądzie, to sprawa dotycząca właśnie tego przypadku śmierci, która nie jest wyjaśniona, ale mamy wspomniane studium takiego małżeństwa, które jest w miarę w miarę ciekawe. Jeżeli miałbym takie największe plusy ja wyciągnąć z tego filmu, to bym właśnie wyciągał chyba te relacje, te małżeńskie, które zostały pokazane. Czyli to, jak ta główna bohaterka była, tak było widać, że była zagubioną osobą, jej mąż też był zagubioną osobą, była ta kłótnia, były te różne momenty, w których wychodziły z nich te wszystkie uczucia, te rzeczy, które zrobili źle, gorzej czy dobrze. Było widać po prostu, że są ludźmi, że popełniają błędy, więc to mi się wydaje, że najbardziej mi się podobało w tym filmie, ale tak kłóciłem się ze sobą, jak ocenić ten film. Chciałem go ocenić na 7, ale koniec końców postawiłem na 6,5. Stwierdziłem, że jednak nie, bo co mógłbym mu zarzucić, to to, że szczerze, aż tak bardzo się nie związałem z tymi bohaterami, powiem ci, Daria. Jakoś nie interesują mnie ich losy. Jakoś, wiesz, no nie wiem, ten mężczyzna rzadko w ogóle się pojawia, no siłą rzeczy no, ginie na początku filmu. Tak, ale wiesz, ale no, po prostu nie potrafiłem się z nimi jakoś tak zżyć mocniej. I ta bohaterka, ta jej mina czasem tak powoduje, że ciężko ją polubić, mi się wydaje.
Tak,
trochę.
Ona ma w sobie taki chłód, prawda? Tak. I to też chyba dzięki świetnemu po prostu aktorstwu Sandry Huller, która też właśnie jest nominowana w tym roku do Oscara. Ona naprawdę bardzo dobrze oddaje ten cały spektrum uczuć i faktycznie jak to oglądamy, to się zastanawiamy, czy my lubimy tę bohaterkę, czy my jej kibicujemy, czy nie. Ale też ciekawy wątek jest tutaj syna bohaterki, który też jest zagubiony, bo zdaje sobie w pewnym momencie sprawę, że chyba nie zna swoich rodziców i nie wie, komu ma wierzyć. No i też dochodzi do tego cały też wątek z tym psem, który wydaje mi się, że dla osób takich wrażliwych może być ten wątek troszkę za mocny. W sensie ja się cała wierciłam, pamiętam w kinie, jak właśnie pojawił się ten motyw, że tak powiem, eksperymentu.
No właśnie, wiesz co, dla mnie ja nie mogę pogryźć tego momentu, dlatego że wydaje się dla mnie trochę głupi, bo tak trochę, bo było widać wcześniej relacje, w sensie relacje, no chłopaka młodego, dzieciaka z tym psem, było widać, jak bardzo ważny jest dla niego ten pies. A tu nagle, wiesz, bezkompromisowo ładujemy tutaj tabletki, wiesz, w jego jedzenie i żeby zobaczyć, co się stanie. No, co się może stać? Przecież to nie był chłopak 5-letni, który nie wie, co się może wydarzyć. No, wiedział, że ten pies no, może skończyć gorzej niż skończył, więc tak trochę nie mogłem tego przegryźć, tego eksperymentu.
To jest kontrowersyjny moment, ale no, pokazuje też dobrze bardzo, jak ten młody chłopak dorastający jest tak bardzo zagubiony i się zastanawia, gdzie jest ta granica właśnie jego miłości chyba do rodziców, gdzie do tego swojego psa. No i próbował na własną rękę odkryć tajemnicę, ale czy się mu udało, to nie zdradzamy. Bo tak naprawdę to, że film się kończy w określony sposób, no to wcale nie oznacza, że tak naprawdę reżyserka nam daje jakąś jedną interpretację.
No właśnie, zakończenie jest otwarte, więc my też tu staramy się nie spoilerować. Poruszymy jeszcze może parę innych wątków odnośnie tego chłopaka, co teraz mówiliśmy. Nie wydaje ci się, że trochę za szybko ten chłopak przeszedł od takiego uczucia do swojej matki na zasadzie nie bądź tutaj w domu, nie chcę cię, muszę sobie to poukładać, do nagle takiej wielkiej miłości, a jednak jestem bardzo za mamą. Mi się to tak trochę wydaje, tak za szybko, tak mi się wydawało, jak oglądałem, że od tego momentu odrzucenia matki do momentu tej akceptacji wydarzeń i tak zmiany trochę zachowania, nawet jak pytał tej takiej opiekunki, tej osoby, która została wysłana sądownie, żeby tutaj się nim opiekować, jak jej pytał, jak ma się zachować, nie? Że tak trochę jakby może na siłę sam na sobie wymusił to, że postanowił na przykład, nie wiem, zawierzyć matce, a nie ojcu, czy coś ten deseń. Coś tak mi się to trochę nie łączyło czasem.
No rzeczywiście chciano tutaj chyba zawrzeć te wszystkie etapy żałoby po prostu, tak? No bo ten chłopak po prostu przychodzi żałoby po śmierci swojego ojca, więc pojawia się tutaj takie momenty, że on nie wierzy swojej matce, oskarża ją o najgorsze zło, a później zaczyna stawać się jej sprzymierzeńcem. Mimo wszystko wydaje mi się to jednak dosyć naturalne, bo nie mam, no trudno sobie tak, trudno czasami empatyzować z takimi młodymi bohaterami, którzy dokonują jakichś irracjonalnych decyzji, ale wydaje mi się, że jego zachowanie było uzasadnione akurat w tym filmie.
No to jeszcze mamy dwie postacie na przykład, o których moglibyśmy pogadać. Pan prokurator w sądzie, taka całkiem kolorowa postać, ciekawa, tak, która tutaj wprowadza do tego dramatu, do sądowego, do sądu wprowadza taki popis jednego aktora.
No tutaj on faktycznie się nie oszczędza i daje taki popis w tym sądzie, że sąd przypomina po prostu jakąś arenę sportową, starożytne trybuny. I no, można powiedzieć, że to trochę takie polowanie na czarownicę, na tą bohaterkę. No ale bardzo dobrze, że jest to tak ostro prowadzone, no bo my sami wtedy spróbujemy się zastanowić, czy jesteśmy po stronie tego prokuratora, czy nie.
A co myślisz o postaci Vincenta, czyli tutaj adwokata głównej bohaterki? Bo ja mam takie różne przemyślenia. Nie znamy tej historii, nie poznaliśmy historii ich sprzed lat, nie wiedzieliśmy dokładnie, jak wyglądała ich relacja wcześniej. I ja tutaj wysunąłem pewne wnioski, że mogło ich coś łączyć wcześniej. Nie myślisz tak?
Wiesz co? Było widać, że jakby to już jakiś czas temu oglądałam ten film. I szczerze mówiąc, tę postać pamiętam najmniej. Wydaje mi się najbardziej chyba mdła z całego filmu. I zastanawiałam się, czy on chciał jej pomóc, ale mam wrażenie, że
Czy
chyba
to nie
sam
było
nie do końca.
podszyte czymś, tak?
Tak, wydaje mi się, że to było podszyte czymś. W sensie, że on wykazywał jakieś takie uczucia w jej stronę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie wierzył jej, więc z drugiej strony miał ją może za jakąś złą osobę, więc ten jego stosunek do bohaterki był bardzo skomplikowany, mam wrażenie.
No właśnie, ja nie wiem, czy tego mi po prostu też nie brakło w końcowej ocenie tego, że ta postać jednak bądź co bądź była ważna, bo to był adwokat oskarżonej, który pojawiał się bardzo często na ekranie, a nie było właśnie wyjaśnione tutaj żadnej jego pobudki. Wydaje mi się, że jakbyśmy dorzucili kilka scen z jego perspektywy, na przykład jak, nie wiem, gdzieś tam prywatnie, wiesz, rozmawia o tej sprawie, może nawet sam z sobą prowadzi jakiś monolog, gdzieś tam, nie wiem, zamknięty u siebie w mieszkaniu i stara się pogryźć i widać na przykład u niego wątpliwości, czy ona jest winna, czy nie. Wydaje mi się, że jakby kilka takich scen na tej zasadzie, nawet ze dwie, trzy wsadzić, to byłoby lepiej dla całego obrazu.
Zgadzam się. Myślę, że to mogłoby jeszcze bardziej, byłoby to jeszcze ciekawsze i jeszcze bardziej pokazywałoby różność tych perspektyw i to, że może być naprawdę kilka wersji tych wydarzeń, ale musisz mi przyznać, że użycie piosenki Snoop Dogga jest tutaj świetne.
No wiesz co, muzyka ogólnie jest dobra, powiem ci, dlatego że ja się bardzo ucieszyłem z tego, że usłyszałem Chopina w tym filmie,
Tak.
więc tak, więc tutaj akurat dla mnie najmocniejszy punkt muzyczny to jednak Chopin w tym filmie. To
A,
tak,
to...
bo po prostu to wprowadza taką właśnie tę dramaturgię, taki moment, że nie wiesz, czy to jest właśnie, jaka to jest tragedia, czy to jest tragedia właśnie tego, że to jest morderstwo, czy samobójstwo i tak w ogóle masz mętlik i ta muzyka Chopina jak wchodzi, to i to tak, to mi to zrobiło moment.
To ciarki, zgadzam się. Ale pomyliłam się, nie chodziło mi o Snoop
O
Dogga,
50 Centa, tak.
Centa.
Tak.
Ale pies się nazywał Snoop,
Snoop,
więc miałam
tak.
takie skojarzenie, że to na
No,
pewno nie
Snoop
przypomina.
Dogg to był. Snoop Dogg.
Tak.
Tak, no wiesz co, to była tam. Na początku, jak usłyszałem, jak się zaczął film, tak myślę, znam to, nie? Tak, jak myślę, że większość osób tak miała. Myślę, znam to, co to jest, znam to, nie? I tak się zastanawiam, zastanawiam, zastanawiam. No, sam nie wymyśliłem w końcu, dlatego że to była taka specyficzna wersja. To nawet nie wiem, czy nie była wersja pierwotna, z której później właśnie tutaj raper 50 Cent korzystał, tworząc swój numer. Więc tak, no, muzyka, tak jak mówię, też to był wątek, który tutaj wprowadzał dużo do tej historii. Film jest całkiem niezły, ale tak jak wcześniej powiedziałem, ja jednak zostaję przy 6,5, bo no troszkę się nie zżyłem z tymi bohaterami. Troszkę więcej bym tutaj to raczej bym trochę więcej chciał od tego filmu, bo no nie mroził mi krwi na przykład w żyłach i nie siedziałem tak i nie czekałem podekscytowany, co się wydarzy. Ja przynajmniej tak miałem na tym seansie, więc no sam nie wiem. Nie nominowałbym go raczej tutaj, że wygra. A ty co myślisz o tych nominacjach, które ma?
Ja myślę, że jest duża szansa za ten scenariusz oryginalny, ale jak to się potoczy, to trudno powiedzieć. Sandra Hüller też ma ogromne szanse, ale w tym roku mamy naprawdę silne kandydatki do ról pierwszoplanowych aktorskich kobiet. Ale wiesz co, wydaje mi się, że faktycznie ten film ma w sobie jakąś taką barierę, taki dystans i nie każdy być może przekroczy ją. I tak jak mówisz, no, dla niektórych może się to wydać naprawdę po prostu dobrze zrobiony film, ale może brakować tutaj tego komponentu emocjonalnego. No ja natomiast się zaangażowałam i też bardzo podobał mi się od strony wizualnej, no bo jednak akcja dzieje się w Alpach, Już na początku mamy takie dosyć dosłowne sceny zbrodni, czyli krew na białym śniegu.
No a właśnie, odnośnie tej krwi, to dobrze powiedziałaś, bo w tym, nie chcemy też zdradzać za dużo, ale w tym jednym wytłumaczeniu, jak doszło do tej sytuacji, jak doszło do tej śmierci, ja nie kupuję tej historii z tym, że ta krew, wiesz, pod wpływem czasu, że śnieg stopniał, to mi się wydawało bardzo naiwne.
No tam było dużo też, to w ogóle to jak oni próbowali odtworzyć przebieg
śmieszne.
wydarzeń,
Ta wizja lokalna była śmieszna.
Tak, to było kuriozalne i to było faktycznie zabawne i jeśli ludzie muszą się mierzyć z takimi faktycznie sytuacjami później, żeby odtworzyć jakąś zbrodnię, to musi być traumatyczne.
Dużo osób też podkreśla, i to tak już na koniec może warto wspomnieć, dużo osób podkreśla jako minus tego filmu, widziałem, to, że główna bohaterka nie widać, żeby się przejęła śmiercią męża. I ja widziałem te komentarze, ale później widziałem też komentarze w kontrze do takich, mówiące o tym, że co prawda może i nie widać przez prawie cały film, dlatego, że też jest ciągana po tym sądzie i tak dalej, więc tak jakby nie miała miejsca, nie miała momentu na to, żeby rzeczywiście przejrzeć żałobę, ale że koniec końców wtedy, jak jest w tym aucie, na samym końcu zaczyna płakać, później przytula się do tego psa, to że wtedy tak już na sam koniec po prostu dostajemy taką kulminację, że widać, że jednak miała jakieś uczucia.
Tak, i to też pokazuje, jaki to jest miks uczuć, bo z jednej strony ona musiała być zrozpaczona, bo kochała tego męża na swój sposób, mimo że mieli jakieś tam konflikty, a z drugiej strony może czuła nawet jakąś ulgę z tego powodu, że on odszedł. No a tak jak mówisz, przez cały film nie ma tak naprawdę czasu, żeby przejść żałobę, a na końcu widzimy bardziej to jej ludzkie oblicze, więc akurat tutaj bym nie zarzucała niczego i podobało mi się to.
Anatomia upadku, to już za nami. Całkiem niezły film, który zostawia nas z pytaniem otwartym, co się wydarzyło. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie obejrzeć właśnie taki dramat sądowy, thriller, coś tego typu, takie studium też małżeńskie, pokazujące jak właśnie w małżeństwie często dochodzi do tych kłótni. I co mi się podobało, to właśnie tak jak wcześniej mówiłem, ten wątek małżeński i to, jak właśnie ta główna bohaterka wspominała, że żeby nie sugerować się jedną kłótnią, którą gdzieś usłyszymy i na tej podstawie nie oceniać całego związku, bo związek to właśnie momenty, w których kłócimy się, czasem rzucamy w siebie przedmiotami, później się kochamy, później jesteśmy dla siebie wspaniali, podnosimy się na skrzydłach. No, że tak to wygląda, tacy jesteśmy jako ludzie i tak wyglądają związki.
To jest straszne, jak łatwo można ocenić kogoś, czyli związek, a faktycznie przecież relacje składają się z tylu różnych przeciwnych sobie sytuacji, że bardzo łatwo po prostu być uprzedzonym i bardzo dobrze ten film to pokazuje.
Tak, można właśnie wyciągnąć z jednej kłótni to, że ktoś jest skłonny zabić swojego partnera, gdzie prawda jest no, czasem no, zupełnie inna po prostu. Więc to już za nami, True Detective, czwarty sezon i Anatomia upadku, film nominowany tutaj do Oscarów z 2023 roku. Rozmawialiśmy jak zwykle z Darią Sienkiewicz w czwartki po godzinie 11:00. Jak w zegarku z Daria zdradzamy, co będzie za tydzień? Chyba możemy.
Tak, zdradzaj.
No to ty zdradzaj.
No to American Fiction, czyli kolejny film nominowany do Oscara.
Który ty oglądałaś i powiedz nam może tylko dwa słowa, podobał ci się czy nie?
Nie, ja właśnie nie oglądałam.
O, nie widziałaś jeszcze, o ty.
To jest ten jeden tytuł, okay, którego nie widziałam, dlatego jestem bardzo podekscytowana.
Ja wiesz co, ja miałem, ze znajomym miałem wczoraj rozmowę krótką na temat tego filmu, bo mówiłem mu, że zamierzam obejrzeć. Powiedział, że obejrzał i całkiem mu się podobał, jest całkiem niezły, a temu znajomemu akurat tutaj zawierzam, jeżeli chodzi o opinię, bo gusty mamy podobne. Więc on powiedział mi, że całkiem niezły, że całkiem niezły.
No dobra, no to w takim razie nastawiajmy się pozytywnie.
Za tydzień American Fiction w naszym programie po godzinie 11:00 pewnego razu w kinie. Daria Sienkiewicz, krytyczka filmowa, jest z nami. Darię możecie sprawdzić w internecie, chociażby wchodząc na portal FilmWeb. Tam znajdziemy, Daria, mnóstwo twoich ocen i recenzji i opisów.
Zapraszam.
A my dziękujemy za uwagę. Daria, dziękuję ci bardzo serdecznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dzięki, do usłyszenia.
Każdy czwartek po godzinie 11:00 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11:00. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNDR.